Chciałem w tym roku już być, okrągła rocznica, nigdy nie byłem, a obawiam się, że to była ostatnia okazja, żeby na takich uroczystościach być, gdzie jeszcze będą weterani. Było ich już bardzo niewielu, a za 5 lat to raczej będą to już tylko pojedyncze osoby.
Tutaj do szafy dojdziemy.
To jest taki najzwyklejszy batalion.
Akurat nasi używali dwóch rodzajów. Jeden był właśnie taki sukienny, drugi z troszeczkę innego materiału. Na wielu zdjęciach Polacy mają naszywki Poland. W czasie bitwy zostały wprowadzone oznaczenia dywizyjne, czyli żubr dla kresowej i choinka dla karpackiej.
Plus jeszcze do tego hełm, tak?
No, buty. Do tego jeszcze hełm, buty,
pas, ładownice, szelki, kopaczka, plecak.
Przygotował się pan specjalnie, żeby wyjechać w 65. rocznicę bitwy pod Monte Cassino w pełnym umundurowaniu?
No tak, wymyśliłem, że tak będzie ciekawiej. Ubranie się w strój z epoki wzbudza bardzo duże zainteresowanie przechodniów. I nawet jak ci Włosi w kasino to w ogóle nie wiedzieli, że to jest rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino, być może większość z nich nie wie, że ich miasto było zrównane z ziemią w stopniu takim samym jak Warszawa, to jak zobaczą gości na wilisach, w strojach wojskowych, pod bronią, to wzbudza to ich zainteresowanie. Akurat ten Thompson to jest pożyczony. Sądziłem, że będzie ochrona prezydenta trochę czujniejsza, ale okazało się, że wpuszczali wszystkich z dowolną bronią. Ten jest akurat replika, ale będą i oryginały dalej na zdjęciach. A to pani Andersowa. Można było tam podejść do niej, autograf wziąć. Także tu akurat kolega prowadzi stronę Cmentarz Monte Cassino, gdzie postanowił sobie sfotografować groby wszystkich poległych pod Monte Cassino i zamieścić na stronie internetowej i w miarę możliwości dołączać później informacje o tych poległych żołnierzach. Wyzwanie też ogromne, też niesamowity pasjonat, akurat jego tam stryj. 19 maja, czyli już praktycznie po bitwie, poległ. Wysłali go na patrol, bo w Wuhanach był. Wysłali go na patrol z karabinem maszynowym, wystawił głowę za skały i gdzieś tam spod Piedimonte snajper jakiś go macnął. A tutaj żeśmy się ustawili za weteranami. No i co można powiedzieć, to niesamowicie denerwujące było to, że no, o tych weteranach no to troszeczkę nie dbano, no bo ani żadnego zadaszenia. Upał straszny. Tam było 30 parę stopni w cieniu co najmniej, a to jest to kotlinka, gdzie jest cmentarz. W związku z tym wiaterku na początku nie było żadnego. No i jeszcze prezydent się godzinę spóźnił. Jakby człowiek dowiadywał się o bitwie, to chciałem poszerzyć wiedzę troszeczkę i jednak to, co się człowiek dowie od ludzi w żywej rozmowie, to, no to się w książkach nie wyczyta. Nie? To było 2 czy 3 lata temu, 2 lata temu. Tak jest. Pojechaliśmy na wakacje z rodziną, z babciami i z Rzymu postanowiliśmy, że pojedziemy do kasino. Zajdziemy na cmentarz, przenocowaliśmy i później pojechaliśmy już dalej takim w zasadzie szlakiem bojowym Korpusu II. Pojechaliśmy do Ancony, byliśmy w Loreto, tam też jest polski cmentarz i stamtąd do Bolonii i do kraju. Jeżeli tam ktoś był, to widzi jaka tam jest skała i jak to jest wysoko. Podjeżdża się tam serpentyną, dosyć krętą, nawet jak na włoskie warunki. Jest to w zasadzie urwisko i zdobywanie tego jakby z marszu wydaje się niemożliwe, co okazało się rzeczywiście później faktem, bo 2 spośród tamtych wzgórz zdobywała piechota z marszu, natomiast z samego wzgórza nikt zdobywać nawet nie próbował. I tak jak się w legendach słyszy, że tam Polacy walczyli o klasztor, zdobywali klasztor, po drabinach się wspinali na te góry, to wszystko już jest legenda i z rzeczywistością żadnego związku nie miało. No ale z cmentarza widać w zasadzie niewiele, bo tylko widać ścieżkę, po której pierwszy ten patrol, który wkroczył do klasztoru, przemieszczał się. Natomiast terenu walk nie, generalnie nie widać. No, jest to tam kupa drzew i krzaków, to wszystko zarosło i terenów samych walk nie widać ze cmentarza. Przy drugiej wizycie to sobie odbiłem mapę. Postanowiłem odnaleźć początek drogi saperów i przejść się szlakiem tak, jak na pole bitwy wkraczała dywizja karpacka i którędy nacierała dywizja karpacka. Drapałem się na górę Majolej, przeszedłem z Majoli poprzez głowę węża, później zszedłem w dół do Gardzieli. Jak każdy niedoświadczony, który tam jest pierwszy raz, pomyślałem sobie, że z Gardzieli podejdę w górę do wzgórza 593, gdzie jest pomnik dywizji karpackiej. No i poszedłem, i dotarłem tam na górę. Spotkałem tam dzierżawcę domku doktora. Mi się tak wydaje, że to było takie pierwsze miejsce dla żołnierzy schodzących z pola bitwy, gdzie mogli znaleźć jakiekolwiek schronienie i punkt opatrunkowy. Zaprosił mnie do siebie, pokazał mi domek doktora, no i pokazał, w jaki sposób można bardzo spokojnie i wygodnie zejść z powrotem w dół na drogę saperów. No oni nacierali właśnie od domku doktora, od bramki. Odcinek jest niewielki, w zasadzie z domku doktora na 593 jest 200 metrów. Góra może. Natomiast przejść ten odcinek pod ostrzałem wymagał kilkuset zabitych, ponad 1000 rannych chyba, jak Karpacka tam akurat w tym miejscu dostała. No. Z ostrzału to jest kupa zarośli w tej chwili. Wtedy były to nagie skały. Cały masyw przy Monte Cassino jest to wapienna skała. Ostrzał Niemcy prowadzili z dosyć daleka, w związku z tym to nie było strzelanie z artylerii na wprost. To były pociski młodzieżowe, artyleria dalekiego zasięgu, no ale z kolei skała jest dosyć miękka. I jak tam pocisk padał, to bardzo wielu ludzi dostawało odpryskami i to nie pocisku, a skały. I bardzo wielu rannych było ludzi od skały. W tym roku byłem na górze Sant'Angelo. Te wzgórze było obsadzone przez Niemców. I z tego wzgórza jest doskonałe pole obstrzału na cały obszar od Majoli do 593. I praktycznie ktokolwiek próbował się tamtędy przemieszczać, był pod ostrzałem Sant'Angelo. Również drugi kierunek natarcia na wzgórze 575, gdzie Kresowa nacierała, też no, jest pod niesamowitym ostrzałem z Sant'Angelo. W związku z tym no, można sobie tak mówić, nie, że poderwiemy się i skoczymy. Nie? Tam poderwano się o metr, chowano się na następny kamień. I znowu zalegało wojsko. No. Oficerów zginęło bardzo dużo oficerów zostało rannych. Wańkowicz to przepięknie opisuje, że coraz któryś tam następny musiał przejmować dowodzenie. Bo żeby wojsko ruszyło, to oficer musiał czy podoficer wstać i krzyknąć za mną. No. A jak tylko wstawał, to dostawał kulę i padał. No. Po pierwszym razie się bardzo głęboko zastanawiałem, jaki był sens i zastanawiałem się na decyzję Andersa, który zgodził się uczestniczyć w tych walkach, bo przecież nasz atak to był trzeci na te góry, gdzie Niemcy praktycznie dwoma dywizjami trzymali w szachu dwie armie amerykańskie, gdzie matematycznie trudno nazwać bitwę wygraną, jeżeli tak niewielkie siły przez tak długi okres trzymały aliantów w szachu. Nie? No, z drugiej strony bitwa zakończyła się zwycięstwem, jakby, bo nieprzyjaciel opuścił pozycję. I to też trzeba przyznać, że myśmy nie rozbili żadnej z dywizji niemieckich, ani Amerykanie nie rozbili żadnej z dywizji niemieckich. Oni się wycofali. Teren wokół klasztoru był obsadzony przez spadochroniarzy niemieckich i ogień cały czas tamtej strony szedł. I trudno było powiedzieć, czy w tych ruinach to jeszcze ktoś tam jest, czy nie. Jeżeli stamtąd strzelają, no to jakby nie było tam stałych punktów oporu tak zwanych. Natomiast wokół klasztoru na dole jakby bunkry niemieckie były. To też my sobie wyobrażamy bunkier, taki jak każdy z nas był w Osowcu. I jemu się wydaje, że bunkier niemiecki pod Monte Cassino to wygląda jak ten w Osowcu. Nie? Totalna bzdura, jak to się zobaczy na żywo, to człowiekowi w ogóle się zmienia optyka wyglądu bunkra. Nie? To była dziura w skale wykuta najczęściej, czasami wzmocniona jakąś belką stalową. No i w tej szczelinie skalnej gnieździli się Niemcy. Miejsca było zazwyczaj tylko tyle, że tam można było jakoś się troszeczkę schować, natomiast no, zapewniało to ochronę przed pociskami alianckimi i pozwalało ukryć się przed wzrokiem no, naszych żołnierzy. Schrony były bardzo dobrze wmaskowane w teren i nawet one są do tej pory widoczne, ale trzeba albo mieć dobrą mapę z zaznaczeniem, gdzie one są, no, albo się bardzo dobrze wpatrywać, żeby je zlokalizować. To po prostu rozróżnienie, gdzie schron był, a czy to jest jakiś tam zwykła rozpadlina skalna, jest niezwykle trudne. I ten sam problem mieli nasi żołnierze. Przecież Niemcy przepuszczali idącą większą grupę żołnierzy, a na przykład strzelali później do pojedynczego żołnierza, który wracał, gdzieś tam przyszedł z meldunkiem, czy łącznika, czy oficera, czy ludzi z zaopatrzeniem. Nie? Jak się posłucha wspomnień weteranów, to sama bitwa pod Monte Cassino zajmuje bardzo mało miejsca tak naprawdę, nie? Bo to były 2 dni. Pierwszy atak, drugi atak, 10, 11, później 17, 18. Tak naprawdę to mało, który 2 dni tam wytrzymywał, nie? Bo jeżeli był w pierwszym szturmie, zazwyczaj już nie poszedł na drugi. Rozmawiając z żołnierzami, którzy widzą bardzo wąski wycinek swojej służby praktycznie tylko, no to nie widać całości obrazu, o co tam wszystkim chodziło. Zwłaszcza, że Monte Cassino to był taki temat zakazany, tam nikt nie badał, nikt się nie interesował.
A jednocześnie wielki mit, że no tak. Weszli, zdobyli.
Gigantyczne straty, podobno jakaś danina krwi ogromna, ale tak naprawdę w samej bitwie zginęło 900, no i jeszcze tam później w następnych dniach kilkanaście osób, w sumie tam z 950 żołnierzy zginęło. Tak naprawdę, jak się też sprawdzi w tych raportach, to tyle ludzi ginęło w Związku Sowieckim tygodniowo z głodu, z chorób, z przepracowania. Nie? To ilu naszych tam chłopców zginęło pod Monte Cassino, to jest nic. Skoro Francuzi wygrali bitwę uderzając w góry, to dlaczego Brytyjczycy atakowali Doliną Liry? Nie? Przecież też mogli przeczekać. Ale gdyby te wszystkie dywizje naraz nie uderzyły, nie skupiły na sobie ogni nieprzyjaciela, to przecież tych Francuzów to tam wytłukli raz dwa, nie? Także to nie jest tak, że można sobie przerwać bitwę na całym froncie, bo tutaj wygramy. Nie? Tego po pierwsze nikt w czasie bitwy nie wie. Tak? A po drugie, no, przeciwnik nie jest głupi. Skoro ci nie walczą, no to przerzucimy siły, przerzucimy artylerię, przerzucimy lotnictwo. Także bez Polaków nie byłoby tego zwycięstwa i bez Francuzów by nie było zwycięstwa.
Pojechał pan pierwszy raz, później znowu pan pojechał.
Już za trzecim razem to zacząłem się orientować, gdzie jestem.
Tak, za trzecim razem dopiero.
Tak, tak. W tej chwili to się orientuje, co jest co, jak tam nie zabłądzić. Jeszcze nie mam na takiej orientacji, żeby wiedzieć dokładnie, który batalion, którego dnia i tak dalej, bo to już są fachowcy od tego. No. Nie ma takiej książki, tak samo jak ja nie mogę tutaj opowiedzieć, co to znaczy wejść na przykład na Majole. Bo to trzeba po prostu wejść, trzeba wylać 5 litrów potu w 30-stopniowym upale i wtedy się wie, jak to jest. No. A dopóki się tego nie zrobi, no to ja tego nie opowiem, ani nikt tego nie napisze, bo to trzeba przeżyć. No. Jeżeli poświęcamy na to czas i pieniądze i nazywamy to hobby, to jest hobby. Osób zainteresowanych. Wielka awantura szła, żeby przynajmniej chociaż na 69-lecie coś z tym cmentarzem zrobić, bo już część pomników zaczęła się rozpadać. No ale jakoś udało się i już w tej chwili cmentarz jest odnowiony bardzo ładnie. Orzeł, który jest nad cmentarzem, jest też już odnowiony. Także no coś tam się zaczęło dziać. No. Mi się podoba rozwiązanie niemieckie. Oni w miejscowości Kairo, to jest u stóp Monte Kairo, mają cmentarz swój, gdzie są pochowani większość chyba poległych Niemców i ludzi, którzy walczyli w Wehrmachcie tam. No, mnóstwo Polaków walczyło w Wehrmachcie, nie? Jak się przejdzie po cmentarzu, tam jest kupa nazwisk polskich wśród tych poległych. A oni robią tak, że co roku tam są obozy młodzieżowe organizowane. I młodzież przyjeżdża tam i o ten cmentarz dba. Także tam jest pięknie trawka wystrzyżona, groby są wyczyszczone, alejki pograbione. Jesteśmy teraz w jednej Europie. W zasadzie, tak jak no, w przemówieniu prezydent powiedział, że myśmy 65 lat temu walczyli z naszymi przyjaciółmi Niemcami. Trochę to zdziwiło kombatantów, no ale prezydent w zasadzie może wie, co mówi. No to ci ludzie, którzy tam walczyli, to w większości to oni już tym Niemcom już dawno wybaczyli. Nie? To już są koledzy, którzy się spotykali, bo nie ma co odmawiać bohaterstwa Niemcom, którzy tam walczyli. Nie? Bo ci spadochroniarze, naprawdę wojsko było wyborowe. Tak długo bronić się przed tyloma armiami, no to musieli być goście naprawdę zahartowani. No. I po tylu latach, no to trudno sobie tu wypominać, a ten kargul z Pawlakiem na te trzy palce. No. Także no, jest to też miejsce, gdzie tak naprawdę można by czy się z młodzieżą niemiecką spotykać, czy z młodzieżą angielską, czy włoską i jakąś tą Europę tam budować, okopy zasypywać. Nie? I bo bohaterstwo było z obu stron. Niemcy przecież byli bardzo licznie obecni na uroczystościach, zresztą zawsze są. I teraz tak naprawdę mówię, za 5 lat już tych weteranów praktycznie nie będzie. Czy będą jakieś uroczystości, czy nie. I jak mamy się, mówię, gdzieś tam z tymi Niemcami tam jednać, no to tam, no. Tam, gdzie tej najwięcej polskiej, niemieckiej krwi zostało przelane. Gdzie walczyły ze sobą wojska, a nie siły policyjne, które do bezbronnych cywilów strzelały. Nie? Tamci Niemcy to byli bohaterowie, nie? Ale tam gdzieś tutaj wpaść na jakąś białostocką wioskę, nie? I bezbronnych chłopów rozstrzelać, nie? To już żadne bohaterstwo było, no. To już bestialstwo jest, no. Fajnie byłoby, żeby tam takie właśnie trochę oczyścić te tereny i to było nie tylko polskie, no, bo tyle narodów tam walczyło, że tak naprawdę to z całej Europy młodzież i z Ameryki mogłaby przyjeżdżać i tam się trochę o historii uczyć. I uczyć się tego, że to tak naprawdę wojna to nic nie daje, no, poza śmiercią.